Drodzy Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, uśmiecham się do wszystkich słuchaczy bardzo ciepło.
Bardzo dziękujemy. Panie profesorze, rząd nie opublikuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Autorskim Autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik rządu Rafał Bochenek oświadczył, że komunikat Trybunał Konstytucyjny nie spełnia przesłanek ustawowych, by być uznanym za wyrok, dlatego nie może być opublikowanym. No ale oczywiście larum podnosi opozycja, czy Platforma, czy Nowoczesna, też mają miejsce protesty. Konstytucjonalista, pani profesor Genowefa Grabowska mówi, jak długo będziemy tkwić w tym pacie, po każdej wojnie zawierany jest pokój, trzeba doprowadzić do kompromisu. Niestety to będzie wymagało zmiany konstytucji. Na to musi być zgoda obydwu ugrupowań w parlamencie, i opozycji, i koalicji. Jak pan, panie profesorze, patrzy na tę sytuację, na to, co dzieje się rzeczywiście wokół Trybunału, bo też zacierają ręce niektórzy w Parlamencie Europejskim, Europie, bo mówią, że Polska znowu będzie się musiała tłumaczyć.
Tak, ja myślę, że sytuacja jest niepokojąca i można ubolewać nad zachowaniem prezesa Rzeplińskiego i w pewnym sensie Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nikt nie powiedział, że w Polsce nie obowiązuje taka zasada państwa prawa, która mówi, że ustawa po uchwaleniu przez parlament ma tak zwane domniemanie konstytucyjności, czyli staje się prawem obowiązującym. Tymczasem wczoraj Trybunał orzekał na podstawie aktów prawnych wcześniejszych, tak jakby parlament nie uchwalił nowej ustawy określającej zasady pracy Trybunału. Można się dziwić, można ubolewać nad tym, że prezes Rzepliński zdecydował się złamać tę zasadę domniemania konstytucyjności ustaw. Ale chciałbym jako socjolog i badacz, jako obywatel spojrzeć na to troszkę szerzej. Kłopot z tą sytuacją polega na tym, że spór prawny zamieniany jest spór polityczny, a spór polityczny zamieniany jest w spór prawny, co powoduje taki węzeł nieporozumień uniemożliwiających rozwiązanie. Co mam na myśli, gdy mówię, że spór polityczny zamieniany jest w spór prawny? Spór polityczny jest czymś naturalnym. Czasami się mówi nawet, że jest solą demokracji. W demokracji jest ekipa rządząca, jest opozycja, jest wolność słowa i możemy przedstawiać swoje inne interpretacje zjawisk społecznych, konkurować o życzliwość wyborców. W tym przypadku ekipa, która przegrała w wyniku nieudolnego rządzenia, przegrała wybory, zachowuje się tak, jakby nie chciała pogodzić się z politycznym werdyktem wyborców i podkręca spór prawny wokół Trybunału w taki sposób, żeby zmniejszyć zaufanie społeczeństwa do rządzących. Ale ten spór prawny wokół Trybunału to ta ekipa Platformy i te środowiska, które dzisiaj krytykują Prawo i Sprawiedliwość i prezydenta Dudę, wytworzyły. Bo dzisiaj nikt nie przeciwstawia się tezie, że to zmiana ustawy o Trybunale wprowadzona przez Platformę w obliczu utraty władzy otworzyła cały problem. Czyli mamy z jednej strony nadanie prawnego wymiaru sprawy politycznemu. W ramach normalnej gry demokratycznej przegrano wybory i nie potrafi się to środowisko nie tylko Platformy, nie tylko PSL-u, ale całego jakby establishmentu, elity trzeciej RP z tym pogodzić.
I często też mówią, pani, przepraszam, że tak wejdę w zdanie, że pan profesor Rzepliński, szef Trybunału Konstytucyjnego, bardziej występuje jako polityk i nie do końca tak powinien zachowywać się w tych swoich komentarzach w telewizjach niż sędzia.
Do którego chciałem przejść. On dotyczy tej oto sytuacji, że wymiar prawny jest upolityczniony, tak? Bo okazało się, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, co najmniej sam prezes i jeszcze jeden sędzia, uczestniczyli w pracach legislacyjnych prowadzone za czasów Platformy, które zaowocowały niezgodną z konstytucją nowelizacją. A więc można powiedzieć, że sędziowie weszli jakby z jednej strony w rolę władzy ustawodawczej, czyli politycznej, a z drugiej strony zaangażowali się swoimi wypowiedziami i pewną formą aktywności jakby w grę polityczną. I to poplątanie tych dwóch wymiarów, zbicie tych dwóch wymiarów, zazwyczaj jest tak, że prawo stanowi pewną ramę, która to rama jest wspólnie przez obywateli akceptowana, i w ramach której to ramy życie polityczne się toczy. Ale w momencie, gdy ktoś, kto ma być sędzią, angażuje się w polityczną grę po jednej ze stron, a politycy sięgają po zarzuty rangi konstytucyjnej, często bezpodstawne, jako narzędzie w swojej walce z rządzącą legalnie ekipą, to sytuacja się staje bardzo poważna i tak złożona, że wielu wyborców ten nie wie, co o tym sądzić. Ja chciałbym słuchaczom Radia Maryja powiedzieć, że moim zdaniem to przedsięwzięcie Platformy jeszcze sprzed oddania władzy służyło temu, żeby obecna ekipa nie mogła realizować swoich obietnic wyborczych, żeby projekty reform gospodarczych, żeby program 500+, inne działania mające na celu umocnienie polskiego państwa nie mogły być spokojnie zrealizowane. W tym, co dodatkowo moim zdaniem powinno nas niepokoić, to jest angażowanie rozmaitych ciał międzynarodowych w nasz wewnętrzny spór. Tak jakby Polacy nie potrafili znaleźć płaszczyzny tego kompromisu, o którym wspominała profesor Grabowska. Ten kompromis niekoniecznie musi iść drogą wspólnie uzgodnionej zmiany konstytucji, ale on jest niezbędny. A sposób, w jaki Trybunał Konstytucyjny działał, to, że znacznie wcześniej wypracował sobie stanowisko przed wysłuchaniem stron wczoraj, o czym świadczy ten materiał, który się przedostał do wiadomości opinii publicznej, to wskazuje na to, że sędziowie, przynajmniej część sędziów Trybunału, dała się włączyć w spór polityczny. Nastąpiło zmieszanie materii politycznej z materią prawną w taki sposób, że nawet prawnicy często są zaniepokojeni i zagubieni.
Panie profesorze, Trybunał Konstytucyjny podważa praworządność w Polsce. Pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i prokurator generalny mówi, że orzeczenie Trybunału nie ma mocy prawnej i nie jest prawnie wiążące. A gdyby premier Beata Szydło zdecydowała się na jego publikację, mogłaby stanąć przed Trybunałem Stanu, dodał minister, bo byłoby to niezgodne. A pani Grabowska, którą cytowałem, pani profesor, mówi, że dopiero wtedy, gdy ukaże się w dzienniku, można uznać, że zaczyna obowiązywać.
Tak, Polska została wrzucona w serię pułapek prawnych. I jeśli opozycja, przynajmniej jej część, troszeczkę nie ochłonie i nie wykaże skłonności do kompromisu, jeśli obie strony nie zechcą uznać tego, że dobro Polski jest nadrzędne, że wciąganie autorytetów zewnętrznych w grę polityczną nie służy rozwiązaniu sporu, jeśli nie nastąpi pewne ochłonięcie, to nie należy się niestety liczyć z tym, że trudniej będzie reformować Polskę i trudniej będzie te zmiany ekonomiczne, na które tak wiele milionów Polaków czeka.
Czyli nie wiem, czy opozycja się na to zdobędzie, bo chyba nawet pani prezydent Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że od wczoraj mamy dyktaturę jednej osoby, prezesa Kaczyńskiego. Cały czas im przeszkadza. I gdy był w opozycji, gdy jest teraz, prawda, szefem partii, która rządzi, prawda, która ma swojego premiera, ministrów, no to coś takiego formułują.
Pani prezydent Warszawy jako polityk opozycyjny może mówić różne rzeczy, ale w stosunku do sędziów Trybunału, zwłaszcza tego prezesa, należy wymagać większej odpowiedzialności i pamiętania o podstawowych zasadach państwa prawa i nie wikłania naszego państwa w pułapki prawne.
Panie profesorze, pan wspomniał też o tym, że no, na zewnątrz też nas próbują oceniać. Jutro ma rozpocząć się posiedzenie Komisji Weneckiej. Pytanie, czy tutaj mogą być nałożone jakieś sankcje na Polskę. Komisja Wenecka jest tylko organem doradczym Rady Europy. I pełna nazwa, gdzieś czytałem, Europejska Komisja na rzecz demokracji przez prawo. Opinie Komisji nie są wiążące, a sama Komisja za zadanie postawiła sobie działania na bazie dialogu. Stąd też choćby wizyty te studyjne w państwach u nas byli w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, których akty prawne są opiniowane celem lepszego zrozumienia realiów i wypracowania jak najbardziej obiektywnego spojrzenia. Więc to też nie jest tak, że takie kajdany, prawda, czekają nas, że nie wiadomo, co się ma jutro wydarzyć.
Jesteśmy częścią pewnej międzynarodowej wspólnoty i Komisja Wenecka ma prawo, jeśli robi to rzeczowo i profesjonalnie, bez nadmiernego upolitycznienia, przedłożyć swoją opinię. Polskie państwo ma prawo, kierując się interesem naszego kraju i powszechnie uznawanymi zasadami praworządności, rozważyć, czy i w jakim zakresie ta opinia będzie przyjęta do działania. Natomiast tym, na co chciałbym uczulić wszystkich radiosłuchaczy, jest to, czy opozycja obecna, mająca pewne kontakty w instytucjach międzynarodowych, nie będzie próbowała wykorzystywać niewiążącej dla państwa opinii Komisji Weneckiej w celu wywarcia nacisku na Polskę przez te organy Unii, które mają pewne uprawnienia decyzji. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy starali się odróżnić w tej całej sprawie grę interesów od rzeczowych argumentów, a czasami próbuje się tak Polakom zamieszać w głowie, żebyśmy utracili zdolność do odróżniania tego, co jest słuszne, od tego, co jest niesłuszne, od tego, co jest prawne, od tego, co jest polityczne.
Tak, bo nieraz ta publicystyka taka populistyczna idzie jak gdyby od tego, co stanowi prawo i co wymaga od nas prawo, od każdego, tak samo od prezesa Trybunału Konstytucyjnego, no tu widzimy jakiś rozdźwięk, to jedno od drugiego dosyć daleko leży i teraz zwykły obywatel, który jest też jak gdyby no, karmiony cały czas różnego rodzaju komentarzami, jak on to ma rozumieć, co rzeczywiście się dzieje, jeszcze te rozdzierane szaty na ulicach przez kod, to też no, może nieraz nie potrafi nam wyrobić sobie właściwego zdania albo właściwej oceny tego, co tak naprawdę się dzieje.
No, trudno jest, gdy prawnicy, gdy fachowcy prawnicy między sobą się spierają, by zwykły obywatel miał jasną ocenę, ale powinien rozważyć to, czy ci, którzy manifestują w obronie prawdy, czy w obronie fałszu. Bo jeśli komitet, tak zwany Komitet Obrony Demokracji, chce bronić demokrację poprzez chronienie człowieka, który, mam na myśli Lecha Wałęsę, który donosił, brał za to pieniądze, krzywdził ludzi, przez lata kręcił i nie potrafi powiedzieć prawdy o swoich życiowych uwikłaniach, to trudno uwierzyć, że broniąc kogoś, kto jest przeciw prawdzie, można jednocześnie bronić demokracji.
Czego życzyłby pan Polakom?
Życzę ochłonięcia, spokojnej analizy i zastanowienie się, czy gdy oceniamy polityków, czy mamy popierać tych, którzy są po stronie prawdy, czy tych, którzy są po stronie manipulacji.
Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za komentarz, panie profesorze.
Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Zybertowicz.